uśmiechem na twarzy.
Ten nasz tata to okropnie fajny facet. Nie chciał draki, więc dzieciaki wziął na spacer. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść. Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas na lody, zimne lody dla ochłody. Zimne lody dla ochłody to jest myśl. Choć nasz tata robi strasznie duże kroki i nie patrzy wcale na nas, lecz w obłoki. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść. Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas na lody, zimne lody dla ochłody. Zimne lody dla ochłody to jest myśl. Chociaż tato wcale teraz nas nie słucha, bo mu słońce szepce właśnie coś do ucha. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść. Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas na lody, zimne lody dla ochłody. Zimne lody dla ochłody to jest myśl.
We współczesnej piosence Magdy Tomsińskiej mowa o spacerze, natomiast książka Zofii Żurakowskiej, żyjącej w latach 1897-1931, przedstawia dłuższą wakacyjną wyprawę. W dodatku, wziąwszy pod uwagę fakt, że to początek XX wieku, wyprawę bardzo nietypową.
Opowiadanie na śniadanie.
Zofia Żurakowska, pójdziemy w świat.
Henryśka, pójdziemy w świat,
powiedział ojciec do swojej czarnowłosej córki. Zgodziła się od razu. Kiedy? Zapytała.
Może dziś? Tak, tak. Myślę sobie, że właśnie dzisiaj.
Więc poszła zapakować rzeczy do plecaków. Nawet przez głowę jej nie przeszło, że ojciec mógłby żartować. Inaczej jednak ten projekt przyjęła kucharka Bronisława. Powiedziała otwarcie, co o tym sądzi. Że pan jest wiatrowy, to wiadomo, ale żeby dziecko ciągnąć za sobą na piechotę?
Nie zawsze będziemy iść piechotą, Bronisławo.
Miękko bronił się ojciec.
Czasem podjedziemy sobie to wozem, to łódką, a nawet może koleją.
I długo to będzie tego świata? Zapytała krytycznie.
Sama przyznasz, Bronisławo, że siedzieć przez 6 tygodni w mieście w środku lata to sensu nie ma.
Biedny ojciec myślał, że trafi tym swej kucharce do przekonania, ale Bronisława krzyknęła. 6 tygodniów! Święta Teresko, 6 tygodniów będzie się pan z dzieckiem pętać po świecie? Nie było rady. Już musieli pogodzić się, że projekt nie zyska uznania Bronisławy. Henrysia wzięła do plecaków tylko najkonieczniejsze rzeczy. Po jednej zmianie bielizny i ubrania, trykoty kąpielowe, mydło, gąbkę, szczotki i swojego ulubionego niedźwiadka. Ojciec włożył ubranie sportowe, najpiękniejszą koszulę w paski, najgustowniejszy krawat, kapelusz Panama i na dokończenie wsunął do swego plecaka tomik poezji Słowackiego. Ojciec i Henrysia zawsze jednakowo zapatrywali się na potrzeby życia. Poza tym wzięli psa, Bobka. Nie umawiali się, dokąd pójdą, ale i tak zgodnie udali się nad rzekę i szli dalej z biegiem wody. Nieprawdopodobnie wesoło było nad rzeką. Słońce złociło żagle łodzi, syreny statków nawoływały się radośnie, a na plaży brązowe dzieci i ludzie dorośli krzyczeli jak opętani, z samej czystej uciechy istnienia.
– Zdrowa jesteś?
– zapytał nagle ojciec, potrząsając rękę Henrysi. Tylko się roześmiała, błyskając 2 rzędami białych zębów w oprawie ust czerwonych jak maki.
O, dojdziemy sobie, gdzie nam się podoba.
Z triumfem obwieścił ojciec rzece, która również płynęła z tym samym zamiarem opasania ziemi serdecznym uściskiem. Dobrze by było popłynąć łodzią, poradziła Henrysia.
Prawda. Skróciłoby to nam drogę,
zgodził się ojciec. Henrysia parsknęła śmiechem. Paradny jesteś, tatusiu, paradny. Jaką drogę? Przecież idziemy, gdzie nam się podoba, więc cóż by nam skróciło? Ojciec strapił się.
No więc cóż?
Powiedział, żeby jakoś obronić swoje stanowisko.
Przecież w końcu gdzieś zajść musimy, więc tak czy owak jednak skróciłoby to drogę. Ale czy ty wzięłaś ze sobą jakiś żakiecik?
Zatroszczył się, patrząc na letnią sukienkę córki i bose jej nogi w brązowych sandałach. Nie wzięłam, bo jest gorąco.
Ale czy będzie?
O, naturalnie, że będzie, z całą pewnością, stwierdziła energicznie dziewczynka. Ojciec ucieszył się ogromnie.
Jak to dobrze zawołał, to także jest moje przekonanie.
I potem oboje śmieli się tak serdecznie, aż przechodnie oglądali się za nimi z zazdrością. A Bobek szczeknął parę razy uprzejmie, ażeby okazać, że też bierze żywy udział w rozmowie. Już byli daleko, daleko za miastem, wśród pól rozjaśnionych, dojrzewających zbożem, szli ciągle brzegiem wesołej rzeki i ciągle mieli pod stopami scałowany jej wargami piasek.
Nikomu nie będziemy mówili, że idziemy w świat, powiedział ojciec. Bo by się wyśmiewali.
Zgodnie kiwnęła głową Henrysia.
I nawet nie wierzyliby nam,
ciągnął ojciec.
Będziemy twierdzili, że udajemy się tam a tam. No to teraz spróbujmy, czy by nas nie podwieźli tą żaglówką.
Bardzo dobrze, ale dokąd, tatusiu? Dokąd? Przecież musisz określić jakieś miejsce, gdzie pragniesz być podwieziony. Nie poprosisz, podwieźcie mnie w świat, moi drodzy.
No, więc dajmy na to, że do królewskiej wsi.
Henrysia pokręciła czarną głową. A czy jesteś pewien, tatusiu, że taka królewska wieś istnieje?
Wcale nie jestem pewien, przyznał ojciec, ale co z tego? W jakimś miejscu powiemy, a to właśnie tu, niedaleko. I wysiądziemy na brzeg.
Henrysi projekt wydawał się ryzykowny, bo a nuż ci w żaglówce to jacyś wielcy patentowani krajoznawcy, którzy powiedzą z oburzeniem. Mój panie, tu żadnej królewskiej wsi nie ma w okolicy. Ale ostatecznie zgodziła się, bo już jej było trochę za gorąco na tym brzegu i czuła wielką ochotę wyciągnięcia się na dnie żaglowej łodzi. Teraz, kiedy już tyle powiedziałam o Henrysi i jej ojcu, błagam was, nie uważajcie ich za parę wariatów. Byli to naprawdę normalni ludzie. Jedli, spali, pracowali i mieszkali jak wszyscy inni. Henrysia chodziła do szkoły z dosyć dobrym wynikiem, a jej ojciec do swego biura. Mieli krewnych i znajomych, lubili kino, ciastka i dnie świąteczne, a nienawidzili nudnych wizyt, dwójek na świadectwie, pisania na maszynie i gderania kucharki Bronisławy. Oboje byli młodzi, choć ojciec trochę starszy, ale niewiele. Oboje byli silni i zdrowi. I bardzo odważni. I otóż właśnie nie uważali za konieczne naśladować we wszystkim innych. I byli najgłębiej przekonani, że można czasem iść za podszeptem fantazji i robić to, co znienacka przychodzi do głowy, o ile pomysł ten dla nikogo nie jest przykry ani szkodliwy. I tylko z tej racji, najniesprawiedliwiej w świecie, ciotka Klara mówiła czasem o ojcu.
Ten drogi Henryk to ma naprawdę pstro w głowie. Obawiam się o przyszłość jego córki.
Ale oni, ojciec i córka, nie obawiali się, bynajmniej. A nawet wcale nie myśleli o tej tam przyszłości.
Dziś, Henrysiu, dziś właśnie musisz być jak najlepsza, jak najmądrzejsza i jak najweselsza. Nie licz na dzień jutrzejszy, moja córko,
mówił ojciec.
Dziś oddaj ludziom, co masz im do oddania i bierz, co możesz wziąć. I kochaj, co masz zamiar kochać. I zrób, co masz do zrobienia. Nic nie odkładaj na jutro.
Więc właśnie nie odłożyli na jutro wycieczki w świat i dziś w słoneczne, rozbłękitnione dziś szli brzegiem ruchliwej wody. Ojciec złożył ręce w trąbkę przy ustach i krzyknął w kierunku żaglowej łodzi.
Hop, 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 hop.
Zza żagla wychyliła się smukła postać w białych spodniach i koszuli rozpiętej na piersiach. Przy tej białości głowa, szyja i obnażone ramiona wydawały się odlane z czystego brązu. – No, a czego tam potrzeba? – zapytał brązowo-biały chłopiec.
– Może byście zechcieli podwieźć nas kawałek drogi?
– zapytał ojciec trochę ciszej, bo zauważył, że rzeka nie jest tak bardzo szeroka, jak się na oko zdawało. – A no dobrze – brzmiała odpowiedź i łódź powoli zmieniła kierunek pod nakazem przesuniętego żagla. Wstań no trochę, Antek, i włóż coś niecoś, bo mamy podwieźć jakiegoś pana i panienkę. Nad poziomem podłogi zaprzepotały nagle dwie białe nogawice i błysnęła para opalonych nóg. Potem muskularne ręce wykonały jeszcze kilka nieskomplikowanych ruchów i wreszcie zza burty wychyliła się druga ciemna głowa, opatrzona parą ciekawych oczu. No, już bliżej nie podjedziemy, bo piasek, powiedział pierwszy chłopak. Może zresztą był to dorosły człowiek. Trudno się było wyznać w tej jaskrawej bieli, ile kto może mieć lat. Ojciec i Henrysia zdjęli obuwie i po wygrzanej wodzie i jedwabistym piasku przeszli do łodzi. My się czasem wywracamy, ostrzegł młodzian nazwany Antkiem.
Ale nieczęsto,
upewnił się ojciec. O nie, i dziś nie ma dużego wiatru. Ja mówię tylko tak, na wszelki wypadek. Drugi chłopiec skierował łódź na środek rzeki i sięgnąwszy do skrzynki przybitej pod ławką, wyjął z niej i podał Henrysi koszyczek dużych, ciemnych wisien. Co za radość! Krzyknęła dziewczynka. Owszem, to jest radość, zgodził się Antek poważnie. W ogóle niech pan sam przyzna, zwrócił się do ojca. Woda, słońce, wakacje i wiśnie w koszyku.
Właśnie to samo myśleliśmy i dlatego ruszyliśmy we świat.
Ach, tatusiu, miałeś nikomu nie mówić, oburzyła się Henrysia.
Przecież od razu widać, że ci chłopcy mają takie same zapatrywania na życie jak i my.
Z zawstydzeniem tłumaczył się ojciec.
Więc można im powiedzieć, że idziemy w świat na 4, a może i na 6 tygodni.
Od dawna już Henrysia zauważyła, że kiedy ojciec postanawiał o czymś nikomu nie mówić, to właśnie mówił pierwszemu, który się nadarzył. Obaj chłopcy wpadli w pyszny humor. No to świetnie, wołali jeden przez drugiego, bo my właśnie także płyniemy do morza, moglibyśmy płynąć razem. Widzi pan, jaka duża jest ta nasza łódź? Henrysi uśmiechnęła się ta myśl, ale ojciec pokręcił głową.
Nie. To niemożliwe, bo my musimy być nie tylko na wodzie, ale i na ziemi. W różnych chatach i ogrodach, pomiędzy zbożem, a także w lesie. Nie możemy płynąć do morza, bo mamy tylko kilka tygodni przed sobą, a tu tyle do zobaczenia.
No, trudno, jeżeli tak. Westchnął Antek i dalej pojadał wiśnie z koszyka, siedząc na dnie łodzi. Moje zapatrywania na życie są takie, zaczął nagle chłopiec wsparty na maszcie. Jak pracować, to całą parą, a jak wakacje, to na łódkę. I otóż właśnie mamy już maturę za sobą, ja i mój przyjaciel Antek, i dlatego wynajęliśmy tę łódź żaglową i płyniemy do morza. Henrysi nie chciało się ani rozmawiać, ani już więcej jeść. Położyła się na dnie łodzi i patrzyła w niebo. Właściwie to Antek wynajął i to on zakupił prowiant i wszystko, co jest na tej łodzi, nawet moje ubranie, bo ja nie mam pieniędzy, dorzucił po chwili chłopiec. No i co z tego? Co to kogo obchodzi? Gniewnie wzruszył ramionami Antek. Nic. Tylko po cóż ten pan zaraz ma sobie wyobrażać, że ja jestem magnat i jeżdżę własnym jachtem? Daleko lepiej, żeby wiedział, jak rzeczy stoją. Łódź przepływała właśnie koło zielonej łąki, za którą widniała duża wieś w bukietach drzew. Już słońce przetoczyło się na zachodnią stronę i kładło duże cienie na gorącej ziemi. Chłopiec przy maszcie zaśpiewał pełnym głosem.
Ja i ty, żaglowa łódź, słońce praży, leżę na dnie, wtedy przyjacielu zbudź. Gdy wieczorem rosa spadnie, na wieczory chłodny wiew otworzymy żagle biały. Śmigłe stada rzecznych mew przyleciały. Wtedy przyjacielu zbudź, kiedy księżyc błyśnie wodzie. Płynie nasza chytka łódź na swobodzie.
No już dobrze, dobrze już, mruknął Antek z zawstydzeniem. Nie ma czym się popisywać. A ojciec powiedział:
i któż to wymyślił, że życie jest smutne?
Chłopiec przy maszcie przechylił się przez burtę i nabrawszy w dłonie wody, obmył nią głowę. Uśmiechnął się do ojca życzliwie. Nie chciało mu się opowiadać o tym, jak to całą zimę zmagał się z głodem, zimnem i zmęczeniem. Był to fragment wydanej w 1928 roku książki Zofii Żurakowskiej Pójdziemy w świat. Ciąg dalszy wakacyjnej wyprawy Henrysi i jej ojca niebawem. Dla wielu Polaków lipiec to nie tylko pora urlopów i wakacji, to również stoczona w roku 1410 bitwa pod Grunwaldem i król Władysław Jagiełło. Jego postać przybliży Michał Cygalski. Za wydaną w 1918 roku książką Cecylii Niewiadomskiej legendy, podania i obrazki historyczne.
Na Wawelu przygotowania uroczyste. Wielki książę Jagiełło z braćmi ma dziś powitać swą przyszłą małżonkę. W wielkiej tronowej sali, na wysokim krześle, o złocistych poręczach i kosztownych rzeźbach, w koronie, z berłem w ręku zasiadła Jadwiga. Otacza ją liczne grono panien dworskich, matron poważnych, rycerzy, biskupi, duchowieństwo, dygnitarze, a wszyscy, strojni w złoto, jedwab i klejnoty, mienią się barwy, biała, szkarłatna, błękitna, blask rozsiewają perły, diamenty, rubiny. Na licu młodej królowej powaga. Nie ma w niej smutku ani niepokoju. Spełniła obowiązek. Teraz ciekawa, jak wygląda mąż przyszły. Uderzono w dzwony. Odgłos kroków, chrzęst zbroi, szmer głosów się zbliża i do komnaty wchodzi pięciu wnuków Gedymina w futrach sobolich, kosztownych zbrojach i złotych łańcuchach. Rosłych, barczystych, o śmiałym spojrzeniu, błyszczących oczu, twarzach opalonych, a na czele Jagiełło. Średniego wzrostu, szczupły, zręczny w ruchach, pociągłej twarzy, o ruchliwych oczach, czarne włosy odrzuca w tył rękami i kroczy śmiało. Nagle stanął oniemiały, nie może wyrzec słowa, w twarzy pomieszanie. Patrzy na młodą panią z wyrazem zdumienia, najwyższego zachwytu. I zamiast przygotowanej przedmowy, z ust jego rwie się słowo. Piękna. Witold wyręcza brata w gładkich słowach. Jagiełło wreszcie odzyskuje mowę, lecz myśli mu się plączą. Nie umie ich związać. Jadwiga odpowiada mu z wielką powagą i słodyczą zarazem. Mówi o woli Boga, któremu należą się dzięki, że pozwala mu spełnić wielkie dzieło nawrócenia miliona dusz do świętej i prawdziwej wiary. Przemawia duchowieństwo, wnoszą kosztowne dary, które Jagiełło składa u stóp przyszłej żony. Futra, drogie kamienie, srebro, złoto, perły. On zresztą składa przed nią litwę całą. W parę dni potem trzy wielkie obrzędy. Chrzest, ślub i koronacja. Liczny orszak duchowieństwa i panów prowadził litewskiego księcia z zamku do świątyni, gdzie arcybiskup Podzanta z wielką uroczystością obrzędu chrztu dopełnił. Mistrz krzyżacki, na chrzestnego ojca zaproszony, odmówił przybycia pod błahym pozorem. Zbyt gorzki to był widok dla zakonu. Ochrzczono także trzech braci Jagiełły i Witolda, który podobno po raz trzeci w życiu poddawał się tej ceremonii. W zamku i w mieście trwały uczty i zabawy. Cieszył się lud krakowski. Cieszyli się panowie. Okazywało, wielką radość duchowieństwo z pozyskania nowego kraju dla kościoła, ale najszczęśliwszym musiał być Jagiełło. Był to wybraniec losu, któremu szczęście dziwnie sprzyjało od dzieciństwa. Siódmy z synów Olgierda przez ojca wybrany został na wielkiego księcia. Od dziecka pieszczoch matki, księżniczki Julianny, miał miękkie, dobre i szlachetne serce, lecz umysł mierny. Łatwo ulegał podszeptom, namowom, był łatwowierny, a przytem nieufny, podejrzliwy. A stąd pod obcym wpływem nieraz spełniający czyny niezgodne z jego sercem. Śmierć Kiejstuta, podobno bez jego rozkazu, zawsze jednak zostanie plamą na jego pamięci. Witoldowi za przyjaźń oddał niewdzięczność, chciał go wyzuć ze wszystkich posiadłości, odmawiał najsłuszniejszym żądaniom. Dopiero, kiedy Witold w przymierzu z zakonem zagroził mu najazdem, zrozumiał Jagiełło, jak wielkie grozi mu niebezpieczeństwo. Poznał, że się nie oprze tej potędze, że nic go nie ocali. Lecz i w tej chwili szczęście go nie opuściło. Na polskim tronie zasiada Jadwiga. Złączenie z Polską było ocaleniem. A Witold, za dobre słowo, dla ojczyzny, zawsze był gotów przebaczyć. Trzeba też przyznać, że chrzest dla Jagiełły nie był czczą, powierzchowną ceremonią. Poganin przyjął szczerze i głęboko zasady nowej wiary. Z prostotą otworzył im całe swoje serce. To też pod wpływem Jadwigi rozwinęły w nim one najszlachetniejsze strony jego charakteru. Miłość bliźniego, dobroć, miłosierdzie, chętne przebaczanie uraz, wstręt do krwi rozlewu i niechęć do wojny. Mówiono o nim, że jest tępy do karania, za to nagradzał chętnie i z wielką szczodrotą. Widzieliśmy, jak w Wielkopolsce hojnie nagrodził skrzywdzonych wieśniaków. O tej samej podróży jednak istnieje podanie inne, malujące naiwną prostotę Jagiełły. Był wówczas zwyczaj w Gnieźnie w dzień w niebo wstąpienia, podczas uroczystego nabożeństwa, iż na sznurach przygotowanych podnoszono wysoko krzyż, a jednocześnie z góry na kamienną posadzkę strącano figurę diabła, która się naturalnie rozbijała. Wzruszyło to bardzo nowo ochrzczonego króla, a gdy mu wyjaśniono znaczenie tego obrzędu, żal mu się zrobiło diabła. Bardzo dobrze, że został pokonany, ale po cóż go tak upokarzać? Czyż nie lepiej i dla niego też zapalić świeczkę, chociaż jedną? To może go rozbroić i uczynić mniej złośliwym względem ludzi. W potrzebach i upodobaniach był skromny. Nie lubił szat kosztownych, ani futer, złota i wszelkich ozdób. Chodził w prostym kożuszku albo szarym suknie. Jadał niewykwintnie, proste, zwyczajne potrawy. Nie znosił jabłek, lecz na gruszki był łakomy. Zwłaszcza lubił zerwane z drzewa własną ręką. Rozpieszczony przez matkę, lubił późno wstawać i długo wylegiwać się w łóżku. Za co jako chrześcijanin nieraz słyszał napomnienia, że opuszcza poranne nabożeństwo. Nie szczędził mu tych nauk i napomnień zwłaszcza biskup krakowski, Zbigniew Oleśnicki, który jako młodzieniec na polu grunwaldzkim drzewcem od włóczni życie królowi ocalił. A następnie, jako mąż uczony, dostojnik państwa, dygnitarz, biskup i kanclerz, objął rządy kraju i kierował postępowaniem Jagiełły. Przecież wielki książę litewski nie nauczył się w młodości ani czytać, ani pisać. Co prawda, w jakim języku miał się uczyć? Litewskie pismo nie istniało. Ruskie nie miało znaczenia. A polskie nie przeczuwał, jak może być mu pożyteczne. Lecz czyż taki monarcha mógłby rządzić Polską bez pomocy i rady? A Zbigniew, mądry i ambitny, potrzebnym był Jagielle i niezbędnym, lecz surowym dla niego. Na Radzie Panów nieraz publicznie wytykał królowi wady i słabości. Długo w noc wieczerzasz, królu, a śpisz w dzień, gdy wszyscy na ciebie czekają,
Pochlebce u ciebie pierwsze miejsce mają. Ano, nie trzeba królowi się parać lekkimi rzeczami, jeno temi, co by jemu i Rzeczpospolitej pożyteczne były. Bo każdy król nie jest sam swój, ale wszystkich.
Gdy na zjeździe w Łódzku cesarz Zygmunt grzecznościami skłonił Jagiełłę do zgody na koronację Witolda, Zbigniew, dowiedziawszy się o tym, wywiózł króla do Krakowa, a Zygmuntowi przypomniał, że w Polsce król nie ma prawa sam decydować o ważnych sprawach. Gdy raz Jagiełło, już sędziwy starzec, zdrzemnął się w czasie obrad, Zbigniew przy wszystkich zgromił go za to surowo. Król, wyrzucając kanclerzowi, iż nie szanuje jego wieku i godności, zawstydzony opuścił salę. Mimo to cenił Zbigniewa i kochał. Był mu wdzięczny za wszystko dobre, które od niego doznał. Złe przebaczył i nie pamiętał. Jemu powierzył swą ostatnią wolę i zrobił wykonawcą testamentu. Jemu, umierając, oddał pierścień Jadwigi, z którym nie rozstawał się do śmierci. Kochał Litwę i przedkładał ją nad Polskę. Tam czuł się u siebie. Namiętnie lubił łowy i polował często, nawet w starości zapalając się do tej rozrywki. Wysoko też cenił zręczność i dzielność myśliwską. Na piękno natury był bardzo wrażliwy, a ulubiony zawsze śpiew słowika stał się poniekąd nawet przyczyną jego śmierci. 80-letni starzec nie czuł chłodu, do późnej nocy zostając w ogrodzie i słuchając skrzydlatych śpiewaków. Lecz w tym wieku zaziębienie było dla niego śmiertelnym. Umarł w Gródku na Rusi, gdzie chwilowo przebywał. To był tekst z książki Cecylii Niewiadomskiej, Jadwiga i Jagiełło, legendy, podania i obrazki historyczne, wydane w Warszawie w 1918 przez Gebethner i Wolf.
Zamieszkamy pod wspólnym dachem, przed obcymi zamkniemy drzwi. Posadzimy przed domem kwiaty, których nocą nie zerwie nikt. Przyniesiemy suchego drzewa, żeby zimą nie było źle. Parę jabłek i trochę chleba, co nam starczą na cały wiek. Przeczekamy każdy losu kaprys zły, żeby potem żyć, normalnie żyć. Zamieszkajcie pod wspólnym dachem, przed obcymi zamknijcie drzwi i posadźcie przed domem kwiaty, których nocą nie zerwie nikt. Przygotujcie suchego drzewa, żeby zimą nie było źle. Parę jabłek i trochę chleba, co wam starczą na cały wiek.
Zapraszamy do reklamy.